Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem w ostatniej prostej. Dzisiaj żużel, wioślarstwo, inne wydarzenia ligowe będą. Także żużlowce moich Bermudów Stali Gorzów pokonali u siebie Motor Lublin 52-38 w drugiej kolejce PGE, Ekstraligi w pierwszym meczu na własnym torze. Bezbłędni Martin Waculik i Bartosz Zmarzlik, obaj komplety, no z tym, że Waculik dwa razy przyjechał za plecami Zmarzlika, więc 15 punktów w Bartosza Zmarzlika, 13 z dwoma bonusami Martina Waculika, no i zwycięstwo, które na pewno, ja wiem, to jest początek sezonu i tak dalej, wiem, że już słyszę trenera pana trenera Stanisława Chomskiego, który mówi, że no, tu jest Ekstraliga, wszystko jest możliwe, każdy mecz jest trudny i tak dalej, ale myślę, że to patrząc na układ sił w lidze, bardzo istotny mecz w kontekście awansu do play-off i na pewno to jest wielki krok moich Bermudów Stali Gorzów do fazy play-off w kontekście i zwycięstwa, i także potencjalnego punktu bonusowego w Lublinie. Kto wie, czy nie zwycięstwa, ale oczywiście trudno sobie na razie wyobrazić przy tak dysponowanym Bartoszu Zmarzliku i Martinie Waculiku, żeby Stal miała nie zrobić, a jeszcze Anders Thompson do tego, a jeszcze Szymon Woźniak do tego, żeby Stal miała nie zrobić tych wymaganych, pardon, ja drobna pomyłka, raz Martin Waculik przyjechał za plecami Szymona Woźniaka. Że do rzeczy, żeby do brzegu, żeby nie zrobić tych 39 punktów w Lublinie. Bartosz Zmarzlik, który dzisiaj swoją drogą obchodzi urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego, najsłynniejszemu obywatelowi Kinic. Bartosz Zmarzlik ma głos w rozmowie z Danielem Rutkowskim.
A może z pozycji kanapy czy telewizora wydawałoby się to łatwe, aczkolwiek naprawdę też musiałam się w parkingu napocić wraz z teamem i drużyną, bo początek jakiś taki niemrawy troszeczkę był, gdzieś tam wynik był bliski był po prostu.
Tak.
Aczkolwiek fajnie, że się skończyło, jak się skończyło, i bardzo się z tego cieszę.
No właśnie, ten mecz to nie było najłatwiejsze spotkanie, dlatego twoja forma i Martina, no tym bardziej budzi podziw, bo to naprawdę nie co dzień się robi komplet punktów i w takim stylu.
No tak jak mówię, no przygotowywaliśmy się na ile mogliśmy, też nie było to łatwe, ponieważ pogoda nie pomagała zbytnio, ale bardzo fajnie było wrócić przede wszystkim na gorzowski tor i pościgać się w domowym torze. Szkoda, że bez kibiców, bo wiadomo, atmosfera na pewno nie jest taka, także chciałbym tutaj z pozycji telefonu pozdrowić wszystkich kibiców i że tęsknimy za nimi, pamiętamy o nich, robimy to przede wszystkim dla nich, żeby się też mogli cieszyć przed telewizorami, no i czekamy na ich powrót jak najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
Bartosz, a w Parku Maszyn pewnie była burza mózgów, prawda? Bo nie wszyscy koledzy byli spasowani od początku, co sam powiedziałeś.
No dokładnie tak, ale fajnie to od pierwszego meczu gdzieś tam pasuje. W sensie takim, że jest fajna komunikacja między nami. Na sali nawet liczyłem i ciekawy jestem, jaki jest wiek średni naszej drużyny. Bo myślę, że jesteśmy jedną z młodszych drużyn, tak mi się wydaje.
Tak.
I to jest fajnie, bo każdy się bez słów rozumie. Znaczy bez słów. Właśnie tych słów jest dużo, o dziwo, w tym roku. Myślę, że bardzo dużo też wniósł do drużyny Martin Waculik, także na początku, a teraz na dzień dzisiejszy naprawdę fajnie to wygląda, ale też nie ma co się tak jakby popadać w górę optymizm, po prostu dojść jest przeszłość, a musimy robić wszystko, żeby bo trzeba się liczyć z tym, że będą gorsze i lepsze dni, aczkolwiek to nie jest tak, że my chcemy tych gorszych, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale musimy być przygotowani po prostu na wszystko, oddając całe serce na torze i pełne zaangażowanie w tygodniu, żeby po prostu z myślą o najbliższym meczu, żeby było po prostu jak najlepiej.
A najbliższy mecz to Grudziądz, tor taki bardzo specyficzny, trzeba być mocno w niego wjeżdżonym. No i nie zawsze tam dobrze, nie zawsze wam tam dobrze idzie, prawda? Jest to taki tor do przeskoczenia. No kolejna bariera do złamania.
Oczywiście, że tak. Tych barier jest parę do pokonania, żeby jak najlepszym nastawieniem tam pojechać. Będziemy robić wszystko, żeby z drużyną właśnie tak to obmyśleć, żeby... Fajna ta komunikacja jest teraz, że możemy się już w tygodniu wymienić różnymi spostrzeżeniami, wyciągnąć z tego jakby taką średnią, że tak powiem, z takich różnych tam naszych przełożeń ustawień motocykla. I te średnie tak jakby działają, bo wiadomo, każdy reguluje pod siebie i inaczej, bo każdy też dysponuje innymi silnikami, innym czuciem, jeden potrzebuje, nawet już mówiąc tak bardziej wprost, więcej obrotów, mniej obrotów, bardziej zdychający motor, bardzo mocny motor, zależy kto na co się nastawia i kto jak lubi dopasowany motocykl, ale gdzieś tam z tych średnich można wypatrzeć, w którą stronę można iść, żeby było po prostu dobrze, bo potem też się już nie wymieniamy wprost numerami czy ustawieniami i tak jak mamy, tylko odnosząc się do poprzedniego meczu mówimy, czy daliśmy w lewo czy w prawo. I to jest bardzo ważne, żeby każdy, bo też mówiąc prosto, co każdy ma, to nie jest do końca dobre z doświadczenia, wiem, bo każdy lubi to, co innego. I lepiej mówić, w którą stronę się regulacje zrobiło od najlepszego momentu, żeby było jak najlepiej. Skomplikowanie
powiedziałem. Nie, wcale nie, wszystko świetnie wyjaśniłeś. I to i potem się poznaje zgraną paczkę, bo wiecie, o czym mówicie i na czym stoicie. Bartosz Zmarznik, Bartosz, dziękuję bardzo, odpoczywaj i do zobaczenia w Grudziądzu.
Wszystkiego dobrego, jeszcze raz pozdrawiam kibiców i do zobaczenia. Trzymajcie za nas kciuki.
Miło było merytorycznych wyjaśnień ze strony Bartosza Zmarzlika posłuchać. Anders Thompson 11 punktów z bonusem, Szymon Woźniak 8 punktów, a Szymona Woźniaka udało się złapać na żywo.
Rozpoczynam ocenę zawodów po wyniku drużyny. To jest dla mnie priorytet i wiele razy o tym wspominałem, że mój wynik oczywiście jest dla mnie bardzo ważny, ale przede wszystkim interesuje mnie wynik drużyny. Wynik drużyny myślę, że był dzisiaj nie bardzo dobry, ale dobry. Na pewno mogliśmy trochę więcej punktów dzisiaj uzbierać, ale biorąc pod uwagę przebieg tego meczu i pogodę wczoraj, tor, który dzisiaj od rana zastaliśmy, to myślę, że powinniśmy być z tego wyniku zadowoleni. Jeżeli chodzi o mój występ, no to tej ostatniej śliwki by nie było, ale kurczę, no już niestety przypadło mi, ktoś musiał z tego drugiego pola dzisiaj pojechać, a to drugie pole, jak już podjechałem, no to wiedziałem, że to muszę po prostu liczyć na duże szczęście, żeby z tego pola się dobrze zabrać, a start był dzisiaj bardzo ważny, tym bardziej w porównaniu, także no szkoda, bo gdybym stał na innym polu, myślę, żebym nie skończył z zerem, aczkolwiek no nie wystrzegłem się dzisiaj błędów, najważniejsze, że wiem jakich i postaram się ich nie popełnić w następnych meczach, co pozwoli mi zdobyć więcej punktów.
3 punkty przywiózł w tym spotkaniu Wiktor Jasiński i teraz Wiktor Jasiński ma głos.
Ja się spodziewałem, że Mateusz tak pojedzie, bo to obserwowałem go już rok wcześniej. Jest dobrym zawodnikiem, tam stawiliśmy czoła razem z Kamilem, ja przywiozłem 2 punkty, tam ogólnie 3 w całym meczu. Moim krokami do przodu, szukamy jeszcze w ustawieniach, testowałem dzisiaj też kolejny silnik, tamten z Leszna też był dobry, ale odebrałem z serwisu w tygodniu jeszcze jeden. Nie jest może jakimś super silnikiem, ale dzisiaj się spisało nawet fajnie, byłem zadowolony, dobrze mi się jechało. Do Grudziądza pojedziemy jeszcze jednym silnikiem, zobaczymy jak to będzie się układało, mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. I z meczu na mecz będzie coraz lepiej, coraz większa zdobycz punktowa.
Jeden punkt Kamil Nowacki w biegu młodzieżowym, wspomniany przez Wiktora Jasińskiego, Mateusz to Mateusz Cierniak, który zdobył 6 punktów z bonusem, który właśnie wyprzedził dwójkę Gorzowian. Natomiast no, Wiktor Jasiński i Kamil Nowacki poradzili sobie z Wiktorem Lampartem. Co się dzieje z Wiktorem Lampartem? 3 starty, 3 zera jednego z najzdolniejszych młodzieżowców w żużlowej ekstralidze. No i w taki sposób sobie to wszystko podsumowaliśmy, czekamy na kolejne spotkanie, właśnie też wspomniane zresztą przez Wiktora Jasińskiego. Moje Bermudy Stalgorzów jadą moje Bermudy, jedzie Stalgorzów do Grudziądza na spotkanie z tamtejszym, proszę wybaczyć, nie będę całej tej nazwy wymawiał, po prostu z GKM-em. Grudziądz 16:30, niedziela oczywiście, relacja na naszej antenie. W ostatniej prostej będzie teraz sporo o wioślarstwie, to za chwilę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Dwie gorzowskie wieszarki wystąpiły w Mistrzostwach Europy, które zakończyły się w niedzielę we włoskim Varese i nie był to niestety występ udany. Zarówno Olga Michałkiewicz, jak i Katarzyna Boruch trafiły razem ze swoimi osadami do finałów B. Katarzyna Boruch ze swoją ekipą w repasażach wcześniej nie awansowały. Obie nasze wieszarki z osadami do finałów w repasażach. Katarzyna Boruch z czwórką podwójną zajęły niespodziewanie dopiero trzecie miejsce, brązowe medalistki z ubiegłego roku, w troszeczkę innym składzie, ale jednak też nasza przecież tutaj wieszarka zdobyła ten medal w Poznaniu w ubiegłym roku. No niespodziewanie Polki uległy Norweżkom, no a jeszcze dalej, choć sekundami niekoniecznie dalej, była czwórka Besterniczki z Olgą Michałkiewicz w tych repasażach na czwartym miejscu. I w sobotę na temat tych właśnie wyścigów repasażowych rozmawialiśmy z trenerem AZS-u AWF Gorzów Piotrem Bastą.
Niewątpliwie trzeba patrzeć na to zdroworozsądkowo, ponieważ tego typu sezony mają swoją specyfikę. Wiele osad, bo to nie dotyczy tylko osad, gdzie nasze dziewczyny płyną, nie ma jeszcze kwalifikacji. Za miesiąc są kwalifikacje olimpijskie. Ostatnie szansy dla tych osad, które jeszcze nie mają, więc one są już w wyśmienitej formie. Widać po przebiegu wszystkich wyścigów, gdzie startują Polacy, że jest bardzo ciężko. Mistrzowie świata w czwórce Besternika ledwo weszli do finału. Więc no, trzeba tu oczywiście patrzeć na to chłodną głową. Wiadomo jest, że chciałoby się zawsze być szybkim i doskonałym. Tutaj niewątpliwie postawa też dwóch czwórek, w którym startują zawodniczki AZS-u. No, to nie ma powodu do radości, tylko że ja biorę pod uwagę swoje doświadczenia, ale również i wieloletnią tu pracę z dziewczynami. Wiem doskonale, że to przyniesie skutek taki, że one jeszcze bardziej się zmobilizują i teraz po takim błogostanie, który miał miejsce w przygotowaniu, no i oczywiście określonych problemach zdrowotnych, które szczególnie w czwórce Besternicki miały miejsce, teraz będą po prostu całkowicie zdyscyplinowane i pokorne i będą po prostu realizowały wszystkie założenia, nie bacząc na poszczególne trudności. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę jeszcze inne obiektywne przesłanki. Przecież nie jest żadną tajemnicą, że w grudniu podczas grupowania w Portugalii 90% reprezentacji przeszła COVID. Jeszcze do dzisiaj się niektórym to czkawką odbija, bo przez to są problemy później po, więc to są określone okoliczności, które wpływają na postawę całej reprezentacji, bo ja patrzę na to bardzo tak ogólnie. No tutaj było widać olbrzymi wysiłek w czwórce podwójnej. Dziewczyny no, starały się, zaczęły bardzo świetnie w swoim stylu, taką lekkością, ale później wraz ze zmęczeniem, niewątpliwie to też sugeruje mi jako trenerowi, że po prostu tej takiej pełnej zdolności wysiłkowej nie ma, bo to zmęczenie już po pierwszych metrach spowodowało, że ta sprawność spadła, już ten wyścig nie był taki, jaki powinien być, ten układ, no to oczywiście to później się nawarstwia i niewątpliwie, bo przecież i
powiem tak, Norweżki odjechały jak pociąg pospieszny pociągowi osobowemu.
Tak, tylko że te dziewczyny nigdy się nie liczyły, walczą o kwalifikację olimpijską, jest pełna mobilizacja zresztą całego świata, bo tutaj mamy akurat wymiar europejski, ale na całym świecie jest tak samo, patrząc, przeglądając informacje z sieci, no to przecież w wielu krajach zamorskich i w ogóle w Europie odbywają się już zawody od jakiegoś czasu, również mistrzowskie, mistrzostwa kraju i tak dalej. U nas dziewczyny wystartowały prosto ze zgrupowania, bez żadnych zawodów. Rzadko kiedy w połowie kwietnia nawet w Polsce organizowane są zawody, nawet takie dla tylko reprezentacji, więc to jest niewątpliwie na pewno materiał do analizy i po występach jutrzejszych zawodników, tych, którzy są w finałach, będzie można to na pewno wyciągnąć z tego wnioski. No szkoda, że Mistrzostwa Europy są takimi zawodami, na których trzeba no, ten zimny prysznic przyjąć, bo to jest też fajna impreza, na której w każdym cyklu zdobywaliśmy jakieś medale, a tutaj tego na pewno nie będzie w wypadku gorzowianek, ale mamy 10 kwietnia, igrzyska się zaczynają dla wioślarzy chyba 25 lipca, więc z pokorą czekamy na to, co będzie dalej, aby było zdrowie. Słyszałem, że pan premier już zgodził się na zaszczepienie olimpijczyków i to są rzeczy najważniejsze. Inni się martwią teraz o kwalifikacje olimpijskie. Nasze osady te kwalifikacje mają. Czekamy na rozwój wydarzeń, na pewno na tą powolną specjalizację, która ma oczywiście nastąpić. Ten walec musi się rozpędzić i zdążyć przede wszystkim do Tokio. I obyśmy w tym duchu, analizowali przebieg kolejnych Pucharów Świata, a przede wszystkim Igrzysk Olimpijskich. To, co powiedziałem przed chwilą, żeby po prostu no, zgodnie z metodyką przygotować i no, oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że tutaj patrząc na te wyczyny Włoszek w tym biegu, czy innych zawodniczek, przez Dunki, Czurka i Bestelniczka też nie weszły do finału, to są dziewczyny, które zawsze na równi z nami, czy na Mistrzostwa Świata, czy na Europy walczyły, też płynęły bardzo brzydko, więc chodzi o to, że ja nie sądzę, żeby te zawodnicy o takim potencjale nagle przestali wiosłować na właściwym poziomie. To po prostu jest uwarunkowanie też etapem, na którym się znajdujemy. Te Mistrzostwa Europy musiały być w tym terminie, bo innych terminów nie ma. No i tyle, no.
No i tyle. Trener Piotr Basta, a w niedzielę były finały B. Czwórka podwójna z Katarzyną Boruch wygrała swój przejazd, więc Mistrzostwa Europy zakończyła na 7 pozycji. No ale zawodniczka AZS-ław Łew-Gorzów przyznaje, że dla ubiegłorocznych brązowych medalistek taki rezultat jest po prostu rozczarowaniem.
Z drugiej strony no, też jakby nie ma się to tłumaczyć, nawet ten ostatni czas jakby też był dla nas jakby dosyć ciężki. Początkowo miałam wystąpić w tej czwórce zamian za Kasię Zilman, która uległa tą kontuzji ręki i miała problemy z nadgarstkiem. Potem się okazało, że Agnieszka Kopuza-Wojska zachorowała i COVID i miała pozytywny test, więc jakby z powrotem przywołano do osady Kasię Zilman, więc tak naprawdę dopiero tydzień przed zawodami został wyłoniony skład i zaczęłyśmy schodzić jakby w tym już faktycznym składzie, w którym będziemy startować i wystartowałyśmy teraz na zawodach na wodę, więc naprawdę było ciężko i po prostu jakby z tą sytuacją się oswoić i no i po prostu no wyszło jak wyszło, to w sumie też nie jest jeszcze jakby główny czas i etap na jakieś tam formy życiowe, no ale wiadomo, świat też jakby nie stoi i wszyscy trenują.
Wiadomo, no dzisiaj rywalki nie były z tej całkowicie najwyższej półki, ale ten dzisiaj przejazd jako taki może być satysfakcjonujący?
No generalnie tak z jednej strony z biegu na bieg pływało nam się coraz lepiej, bo nawet na treningach nie pływałyśmy torowo gdzieś tam ten, więc tak naprawdę dopiero przyjeżdżając jakby tutaj i to, że w biegach mogłyśmy wyczuć się jakby w wodzie, każdą po kolei wesprzeć się nawzajem i znaleźć ten wspólny punkt odniesienia, wspólny punkt jakby przeciągnięcia w wodzie, więc naprawdę ze startu na start pływało nam się coraz lepiej.
I oby tak się pływało coraz lepiej do Tokio. Olga Michałkiewicz i czwórka bez sterniczki, one zajęły w finale B trzecie miejsce, więc ostatecznie zostały sklasyfikowane na 9 pozycji. Olga Michałkiewicz jak zawsze konkretnie, obszernie konkretnie to trochę się wyklucza może, ale ja bym powiedział, że Olga Michałkiewicz potrafi i obszernie i konkretnie.
Z każdego wyścigu tam wyciągałyśmy ile byłyśmy w stanie. Cały czas porównujemy się do Dunek, które potrafiły pływać naprawdę bardzo szybko i jesteśmy dwiema osadami, które już mają kwalifikacje i jesteśmy na innych etapach przygotowań. Cała reszta musiała tą formę przygotować znacznie lepiej niż my, ze względu na to, że one za miesiąc już startują na kwalifikacjach ostatniej szansy, żeby zrobić kwalifikacje na igrzyska, więc naszym takim najlepszym porównaniem, wiadomo, zawsze będziemy się porównywać do najlepszych w każdym wyścigu, na każdym poziomie, ale tutaj te Dunki były dla nas dużym wyznacznikiem. Od pierwszego wyścigu miałyśmy bardzo dużą stratę do nich, więc na każdy wyścig miałyśmy misję jak najbardziej się do nich zbliżyć i nawiązać taką rywalizację bezpośrednią i dzisiaj w tym wyścigu to się udało. Wyścig skończyłyśmy na miejscu 9. Nie jest to żaden szczyt marzeń dla nas, ani to, po co tu przyjechałyśmy. Jesteśmy, można powiedzieć, lekko zdziwione tym, na jakim jesteśmy teraz poziomie, ale ten kubeł zimnej wody jest dla nas, myślę, takim strzałem do pracy, bo mamy 3 miesiące do Igrzysk Olimpijskich. Wydawało nam się, że jesteśmy trochę lepiej rozpędzone, jednak wyścigi zawsze są weryfikacją. W tej chwili kończymy na miejscu 9 z bardzo dużą stratą do zwycięzców, bo zobaczymy, kto będzie zwycięzcą po finale, ale do tych najlepszych załóg. No i nie ukrywam, że mam nadzieję, że jeszcze to z trenerami zweryfikujemy. Wiem, że oni mają plan na to wszystko, bo nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie do samych startów na Mistrzostwach Europy. Mieliśmy też problemy zdrowotne.
No właśnie, powiedzmy wprost, no start Joanny Dietmann był pod dużym znakiem zapytania, tak?
Tak, nie ukrywam, że tutaj nie wiedziałyśmy, jak to wszystko się skończy. Czekałyśmy do ostatniej chwili, tutaj chwilowo pod koniec zgrupowania w Wałczu wiosłowałyśmy z Basią, która też całkiem nieźle sobie radziła, więc wiedziałam, jeżeli coś będzie nie tak, to te wyścigi będą na całkiem niezłym poziomie. No, teraz już wiemy, że Asia się fajnie wyszła z tej kontuzji, bo to było przeciążenie takie związane z takim tematem, który już się stale ciągnie, ale na szczęście poradziła sobie i wsiadając do łódki nie było żadnego problemu. Tylko brakuje po prostu tych treningów, gdzie mogłyśmy na zgrupowaniu popływać więcej, złapać trochę tej wspólnej jazdy. Nie mieliśmy takiej możliwości, ale tutaj nie ma co się tłumaczyć, bo jesteśmy w tym składzie już, można powiedzieć, 5 lat. Cały okres przygotowań do Igrzysk Tokio, bo od 2017 roku pływamy razem. Liczyłyśmy na to, że będą to znacznie lepsze wyniki, na pewno walka o medale, walka w finale. Niestety to jest sport. W tej chwili weryfikacja jest prosta. Jesteśmy ileś tam sekund do pierwszej osady. Teraz w finale B porównujemy się do zwycięzczyń, czyli do Ukrainek. Jest to kilka sekund, które one nam uciekły, ale one będą walczyły teraz o kwalifikacje, a my na spokojnie przygotowujemy się do startów na Igrzyskach Olimpijskich i teraz kolejno mamy 3 Puchary Świata, na których chcemy się zaprezentować jak najlepiej i na Pucharach Świata chcemy wchodzić do finałów i tam też sprawdzać, na jakim jesteśmy poziomie w każdym z tych okresów. No teraz będzie dość gorąco, bo mamy 3 miesiące do Igrzysk i to wszystkie starty będą dla nas bardzo ważne. I tutaj zostawiamy osady, które będą walczyły o kwalifikacje, bo to jest całkiem inny tok przygotowań, można powiedzieć. Te dziewczyny już się naprawdę mocno grzeją na to, żeby pływać szybko. U nas tych treningów naprawdę ostatnio było niewiele związanych z wysokim tempem. Już to, co my wczoraj szalałyśmy, żeby cokolwiek wywalczyć, bardzo wysokie tempo, bardzo, bardzo mocna jazda, jednak nie była na tyle skuteczna, na ile my byśmy chciały i na ile trenerzy by tego od nas oczekiwali. Ale widać po całej reprezentacji, że jest nam tutaj naprawdę ciężko. Większość ma zrobioną kwalifikacje i to jest dla nas na tą chwilę najważniejsze. Te starty najważniejsze dopiero przyjdą. Na jakim poziomie byśmy nie kończyli regat, z każdego wyścigu musimy wyciągać jakieś lekcje, więc to robiłyśmy. Nie było zwieszonych głów i gdzieś tam poddania. Musiałyśmy walczyć o każde miejsce, o każdą sekundę i bardzo dużo wyciągałyśmy z tych wyścigów, tak uważam. Myślę, że spotkamy się w Wałczu zaraz od środy wieczora, jesteśmy z powrotem, wsiadamy do łódki z powrotem i analizujemy, jak wiele jeszcze jesteśmy w stanie wywalczyć, jeżeli chodzi o czas i jeżeli chodzi o nasze zdrowie i całe fizyczne przygotowanie. Trenerzy mają na to plan. Trenerzy jeszcze mają cały system rozpędzania naszej załogi. Każdy z nas z osobna, więc ja im ufam i musimy po prostu ciężko pracować, ufać temu, co oni mają w planach na nasze przygotowania do startów na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest nasz cel. Teraz jest kwiecień, my o tej porze nigdy nie pływałyśmy szybko, jednak te czasy wcale nie były tak bardzo złe, bo z lekkim wiatrem pojechałyśmy 6:36. To jest taki czas, można powiedzieć, na poziomie, jeżeli to jest poziom nasz zero, to myślę, że nie ma się o co martwić i wierzę w to, że będziemy pływać znacznie szybciej z każdego tygodnia na każdy tydzień i będziemy walczyć o wszystko.
A my będziemy śledzić drogę naszych olimpijek i naszych olimpijczyków, być może potencjalnych do Tokio. Do Igrzysk Tokio. W ostatniej prostej po wiadomościach przyjrzymy sobie wydarzenia ligowe inne.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Tenisiści Stołowi Moje Bermudy Gorzowi grali mecz na szczycie u siebie w hali przy Jagiełły i wygrali z... A może za sekundę do tego wrócę, bo mamy bardzo świeżutki komunikat, jest decyzja PZ Kosz. Mecz o brązowy medal pomiędzy koszykarkami Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów, a Fale Loki Kokiros Media Basket 25 Bydgoszcz zostanie rozegrany 18 kwietnia w Gorzowie. Początkowo rywalizacja miała toczyć się do 2 zwycięstw, ale w zespole z Bydgoszczy pojawiły się problemy z COVID-19 i spotkania 10, 13 i 17 kwietnia zostały odwołane, więc 18 w niedzielę gramy, zapewne o godzinie 18:00. Oczywiście zapewne też relacja na naszej antenie, jakoś tam się z Żużlem spróbujemy spiąć. Dobrze, wracamy do tenisistów stołowych. Gorzowia pokonała u siebie w meczu na szczycie dotychczasowego lidera Morliny Ostruda 6-4 i sama wskoczyła na pierwsze miejsce. A bohaterem spotkania był Igor Misztal, nasz reprezentant Polski w kategorii niepełnosprawnych, ale jak najbardziej pełnosprawnych. sprawny tenisista stołowy. Wygrał wszystkie mecze, więc dwa single i debel. Na meczu był Ryszard Rachlewicz.
Bardzo cieszę się ze swojej gry, bo w poprzednim meczu przegrałem obydwa pojedynki z tymi samymi zawodnikami. 0-3 i 1-3. Także udało się zrewanżować. Bardzo dobra gra, uważam. Jestem bardzo zadowolony.
Z czego ta bardzo dobra gra wynikała? Nie wiem, taki luz? Nie macie nic do stracenia?
Oj, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo do każdego meczu podchodzę tak samo i skupiam się na 100%. Nieważne, z kim gramy, czy z lepszą drużyną, czy z gorszą. To jest jedno przygotowanie i jakby jedna gra.
Wygraliście, jakby nie było, z liderem rozgrywek, a więc pokazujecie, że stać was w tym sezonie naprawdę na wiele.
No tutaj, że tak powiem, jednym krokiem się zbliżyliśmy do baraży, bo tutaj zwycięstwo stało z trudą, także jeszcze zostały nam 3 mecze i będziemy walczyć o te baraże.
Radosław Żabski, kapitan gorzowskiej drużyny.
Możemy powiedzieć po meczu, że Igor Miszla został bohaterem. Sławek swoje mecze wygrał, czego oczekiwaliśmy, zrobił 2 punkty. No i tutaj Igor 2,5 punkta, to naprawdę szacun dla niego i myślę, że to zwycięstwo to jest dla niego. Tym bardziej, że w poprzednich meczach czy z Rumią, czy gdzieś tam indziej mu nie poszło i na pewno taki mecz był dla niego bardzo ważny, przełamał się w najważniejszym meczu.
Takie zwycięstwo buduje, czy sprawia, że czujecie się pewniej jeszcze?
Nie, pewnie nie, bo wygrywamy na styku, czyli tak naprawdę nie wygrywamy 9-1, 8-2. Myślę, że takie zwycięstwa usypiają czujność. Natomiast po styku 6-4, drugi mecz rzędu, wcześniej z trzecią drużyną, teraz z pierwszą. I wiemy jeszcze, że kolejne 2 mecze to jest znowu, które musimy być w pełni skoncentrowani i zwyciężać, czyli nie ma żadnego luzu, Rumia siedzi nam na ogonie, musimy grać.
Tyle Radosław Żabski, tyle o Gorzowie, która jest teraz na pozycji lidera, no i dzielnie bije się o baraże, o awans do Superligi. Trzeba powiedzieć też jasno, że dwie drużyny wchodzą do baraży. Pierwsza z drugą gra z grupy południowej, no i druga z pierwszą oczywiście. No ale na pierwszym miejscu w tej grupie południowej jest bardzo mocny Orlicz Suchedniów i na pewno byłoby bardzo, bardzo ciężko pokonać tę drużynę i awansować do Superligi, więc no dobrze by było, żeby Gorzowia spróbowała obronić te pierwsze miejsce. Na pewno te szanse wtedy na awans do Superligi będą dużo większe. Sławomir Dosz, 2 punkty, tak jak słyszeliśmy po singlu, przegrany debel. Radosław Żabski, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz, przegrał 2 single, debel wygrał, no i porażka w deblu Jacka Nowokuńskiego ze Sławomirem Doszem. Jacek Nowokuński także wygrał 1 singla i 1 przegrał. Wygrali piłkarze ręczni Stali Gorzów, którzy spokojnie, bez problemów pokonali ostatni w tabeli pierwszej ligi grupy B Real Astromal Leszno 28-18. Ryszard Rachlewicz rozmawiał z przedstawicielami obu ekip. Najpierw Mateusz Nowak z Realu Astromal.
Moim zdaniem zrobiliśmy sobie sami krzywdę, no bo tyle błędów i tyle kont z zespołu przeciwnego, gdzie oni są na pewno faworytem, no to jest nie do pomyślenia. Błędy, jeszcze raz błędy, no jeśli tego nie wyeliminujemy, no to nie jesteśmy w stanie wygrać z drużyną, która naprawdę ma super skrzydłowych, którzy no tylko czekają na kontrę, wykorzystują praktycznie wszystko, no bo są na takim poziomie, że no naprawdę szacun dla nich i myślę, że gdybyśmy ominęli trochę tych błędów, no to mecz mógłby się potoczyć trochę inaczej, chociaż trochę więcej walki by było pod koniec. Nie?
Oskar Serpina, trener drużyny TL Ubezpieczenia Stal Gorzów.
10-bramkowa wyraźna wygrana z Lesznem to bardzo dobry wynik i o to nam też chodziło, bo za tydzień jedziemy na kolejny bardzo ważny mecz z Sobornikami Śląskimi i właśnie na tym nam zależało, żeby podbudować się przed tym trudnym wyjazdowym meczem. Także dzisiaj ocena drużyny 5+.
No ale trzeba też zwrócić uwagę, że w pewnym momencie jak gdyby oddaliście pole rywalom, no i zrobiło się niebezpiecznie, bo tylko 2 bramki przewagi.
Różne te momenty były w tym spotkaniu. Można je oczywiście analizować. Ja, jeżeli chodzi o to tylko spotkanie, to skupię się na wyniku końcowym i to będzie dla mnie główny osąd tego meczu, czyli 10-bramkowa przewaga. A jeżeli chodzi o to, jeżeli bym miał rozbierać już na czynniki, no jasne, wkradło się parę niepotrzebnych błędów, parę po prostu czynników, które zaważyły, że ten mecz nie był na tyle spokojny, jakbyśmy chcieli, żeby był. No ale mówię, no ale ostateczny osąd, no to te 10 bramek to jest naprawdę dobry wynik. I teraz już tylko myślimy o obornikach.
Tymczasem siatkarze ataku Gorzów zajęli trzecie miejsce w rozgrywanym w Drezdenku półfinałowym turnieju awans do drugiej ligi, tym samym nie awansowali do finałów. Po zwycięstwie z Likon Unii Opole 3-2 gorzowianie ulegli BBTS-owi Bielsko... BTS-owi Bolesławiec 0-3 i AZS-owi... No, skojarzenia. BTS, BBTS, Bielsko-Biała i tak dalej. Dobrze, nieważne. BTS-owi Bolesławiec 0-3 i AZS-owi Częstochowa także 0-3, ale tu już w dużo bardziej gładki sposób. No i marzenia o grze na wyższym szczeblu muszą gorzowianie odłożyć na kolejny rok.
Łukasz Lamcha, trener ataku Gorzów. No niestety, marzenia o drugiej lidze trzeba odłożyć, ale tak naprawdę ta kwestia awansu nie rozstrzygnęła się chyba dzisiaj.
No, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no niestety już ten pierwszy mecz ciężki dla nas, bo mecz, który można było wygrać 3-0, wygrywamy 3-2 po ciężkim boju. Na drugi dzień gramy z Bolesławcem, który postawił bardzo wysokie warunki. Też była szansa, żeby ten mecz odwrócić na swoją korzyść. Dwa sety przegrywane na przewagi. W końcówkach jeszcze, mówię, gdzieś tego doświadczenia naszym zawodnikom troszeczkę zabrakło. Ale można było to przechylić na swoją stronę i znacznie inaczej by to wyglądało. Dzisiaj pierwszy mecz już ustawił tak jakby turniej. Do tego meczu z Częstochową już podchodziliśmy, no, bez nawet matematycznych szans na awans do finału. Więc tutaj każdemu zawodnikowi dałem szansę, żeby pokazał się na boisku. W szczególności na to, że też z drugiej strony pojawił się Robert Szczerbaniuk. Dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie, więc nasi zawodnicy mogli się zmierzyć z reprezentantem Polski 120-krotnym, więc jak najbardziej na plus dla ich doświadczenia.
No i właśnie, no i pewnie będzie teraz czas na podsumowania tego długiego, pracowitego dla was sezonu. Chyba warto podkreślić, pracowitego.
Bardzo pracowitego. Naprawdę nie mam tutaj nic do zarzucenia swoim chłopakom, bo bardzo ciężko pracowali. Na pewno fizycznie byli przygotowani do tego, ale niestety psychicznie pierwszy to taki turniej, pierwsza taka przeprawa mocniejsza dla nich. No i myślę, że to jest dobre doświadczenie na przyszły sezon i walkę w przyszłym sezonie o tą drugą ligę.
No właśnie, ból jest taki, że Liga Wojewódzka nie stoi na jakimś wysokim poziomie, chociaż w tym sezonie było nieźle. No i tak naprawdę przychodzi do turnieju, przyjeżdżają drużyny może z innych silniejszych regionów, a brakuje chyba takiego przetarcia dobrego.
Dokładnie tak. Niby sparowaliśmy z tymi zespołami drugoligowymi, ale też nie wiadomo, jak to na sparingach mają podejście do trzecioligowej drużyny, jak do nich jedziemy. Nie wiem, czy wszystko postawili na szale, żeby z nami wygrać. Na pewno sobie różne warianty gry próbowali z nami. I tutaj zderzyliśmy się z dwoma mocnymi zespołami, z trzema mocnymi zespołami, które naprawdę mają zawodników, którzy za sobą mają i karierę, ale też niektórzy przed sobą i widać, że są naprawdę stanowią fajne kolektywy i mają szansę, żeby w tej drugiej lidze nie być jako drużyna do pożarcia, tylko naprawdę jako drużyny z grą o najwyższe cele.
A wy usiądziecie, ewolucja, zmiany w składzie, jak to może się potoczyć?
Na pewno trzeba poszukać kilku wzmocnień, bo widzimy, jak tutaj gra w półfinałach wygląda. Drużyny są bardzo mocne. Jako liga, mówię, też niby nie było łatwo. Niby nie przegraliśmy żadnego meczu w sezonie, ale tak naprawdę te mecze były niektóre wyrywane w końcówkach i była walka do końca o każdą piłkę. Tutaj troszeczkę gdzieś tam tej troszeczkę takiego luzu, takiej zabawy w grze mi zabrakło. Tak jakby troszeczkę byliśmy usztywnieni. Ale mówię, to jest pierwszy turniej taki półfinałowy, z którym niektórzy z naszych zawodników mieli do czynienia, więc tutaj i tak sobie myślę, że świetnie poradzili.
Robert Szczerbaniuk, grający trener AZS-u Częstochowa, no przypieczętujecie ten turniej pewnym zwycięstwem, no więc zwycięstwo cieszy, a zwycięstwo pewne chyba cieszy szczególnie pewnie.
Tak, jechaliśmy z pewną niewiadomą, nie wiedzieliśmy, jakie będą drużyny, jaki poziom, ale cieszymy się z tego turnieju, z tych zwycięstw przede wszystkim, bo zagraliśmy naprawdę trzy dobre spotkania na naprawdę wysokim poziomie, z czego naprawdę ja jako trener jestem zadowolony.
Dla was pewnie Drezdenko będzie takim wspomnieniem tego kroku odbudowy AZS-u Częstochowa, tak?
No tak, staramy się odbudować AZS Częstochowa. Naszym celem jest awans do drugiej ligi. Także pierwszy kroczek jest zrobiony. Czekamy na kolejnych rywali i kolejny turniej.
Przemysław Boguta, atak Gorzów. No niestety, no te wasze marzenia dzisiaj się kończą. Czego zabrakło?
Wydaje mi się, że przede wszystkim zabrakło chłodnej głowy w końcówkach dwóch meczy. No niestety z Opolem męczyliśmy się 3-2, gdzie mogliśmy wygrać 3-0, 3-1. Z Bolesławcem no, to był mecz niestety kluczowy. Był ewidentnie do wygrania. Pierwszy set może jeszcze niezbyt, ale drugi i trzeci mieliśmy piłki setowe. Prowadziliśmy 24-22 bodajże w każdym z nich. A dzisiaj no, Częstochowa pokazała, gdzie jest ich miejsce. Życzę im powodzenia w drodze do drugiej ligi. No, wystrzelali nas po prostu jak kaczki.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro po 17 magazyn piłkarski, w którym będzie m.in. o Warcie, która pokonała u siebie Piasta Żmigród 4-0 w 25. kolejce trzeciej ligi grupy trzeciej. Wynik otworzył w 10. minucie uderzeniem głową Radosław Mikołajczak, który przyznał, że bardzo mocno sprawdziła się taktyka gry wysokim pressingiem.
No, takie było założenie, żeby tak zagrać. No, gdzieś tam to widać było, że jak tak zagramy z zespołami, gdzieś tam, które są gdzieś w okolicy w tabeli naszej, no to gdzieś tam to przynosiło, może wcześniej nie jakieś tam zdobycze wielkie punktowe, ale z gry gdzieś tam czuliśmy się lepiej i tak też wyszliśmy dzisiaj, no zaowocowało to bramkami, no moją pierwszą, no że z głowy, to ja bym się tak nie dziwił, chociaż jestem najniższy, to gdzieś tam myślę, że dobrze w tym elemencie wyglądałem zawsze, nieskromnie powiem.
Adrian Bielaski jest trochę niższy chyba.
Tak, ale no najważniejsze to, że w końcu strzeliśmy kilka bramek, tak, no gdzieś tam zależało nam na tym, żeby nawet tak, no mówiliśmy sobie przed meczem, że jak strzelimy bramkę, to żebyśmy się nie cofnęli, żebyśmy grali cały czas ofensywnie. Myślę, że to założenie było spełnione dzisiaj, że przez cały mecz, nawet w tym momencie, gdy graliśmy w dziesiątkę, to troszkę mocniej się broniliśmy, ale było też widać, że wychodziliśmy z tymi kontratakami i dosyć pewnie i tak zdecydowanie niż do tej pory, więc no, jakiś kolejny taki krok do przodu i progres w naszej grze, myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że jest, no i oby teraz znowu nie iść tym cyklem wygrana, przegrana, tylko żeby podtrzymać jakąś tą pasę i miejmy nadzieję, że tych punktów będziemy teraz kolekcjonować tak więcej.
Tyle Radosław Mikołajczak, dużo więcej jutro w magazynie piłkarskim po 17 będzie też między innymi o obchodzącym w piątek 40 urodziny Pawle Posmyku, który też strzelił bramkę w tym meczu, będzie też o Stilonie, który też wygrał, no i w ogóle zapraszam i będzie fajnie i cudownie jak zawsze. W środę po 13 magazyn żużlowy, zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Za dziś dziękuję, Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.